miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. W prastarym Wilnie szczególną czcią otaczany jest od dawna obraz niespotykanej piękności Matki Bożej Miłosierdzia.
Tak dużo wspaniałych miast znam, Rzym, Londyn i Paryż ma sławę, i droga niezmiennie jest nam, zrodzona od nowa Warszawa. Ale na świecie jest miasto, gdzie wilia toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich bieg, z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice.
W obliczu najazdów tatarskich i pogorszenia stosunków z Moskwą wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk nadał Wilnu w 1503 roku przywilej, na mocy którego miasto mogło otoczyć się murowanymi umocnieniami. Tradycja mówi, że kamień węgielny muru umieszczono w miejscu, gdzie droga prowadziła do Miednik i dalej przez Oszmianę na Mińsk. Po poświęceniu kamienia rozpoczęła się budowa bramy, którą później nazwano Ostrą Bramą.
Ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice.
Brama, w której obecnie znajduje się kaplica Matki Bożej, pierwszy raz była wzmiankowana w 1514 roku jako Brama Miednicka, nazwa łacińska Porta Acialis, czyli po polsku Ostra Brama, po raz pierwszy użyta jest w źródłach w 1594 roku. Dlaczego zaczęto tę bramę tak nazywać, nie wiadomo. Litwini z okolic Wilna używają nazwy Brama Ostrza. Można się tylko domyślać, że chodzi o nazwę miasta Oszmiana, która ma litewską etymologię. Nazwę tę, zawierającą litewskie słowo ostrze, po prostu dosłownie przetłumaczono na polski i łacinę. Od kiedy weszła do użycia litewska nazwa Brama Jutrzni i dlaczego Jutrzni, także nie wiadomo. Może ma to związek z wyobrażeniem Maryi jako gwiazdy zarannej, a może chodzi po prostu o orientację geograficzną bramy, bo przez nią prowadziła droga w kierunku południowo-wschodnim Wielkiego Księstwa, w stronę wschodu Jutrzenki. Litewska nazwa upowszechniła się w okresie litewskiego odrodzenia narodowego w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo obraz Matki Bożej wisiał w małej niszy po wewnętrznej stronie bramy, symetrycznie z umieszczonym na zewnątrz obrazem Zbawiciela Świata. Nie miał on ani osobnej kaplicy, ani ozdób właściwych dla cudownego wizerunku. Tak było do roku 1626, kiedy to do Wilna przybyli karmelici Bosi. Uzyskali oni przy bramie parcele pod budowę klasztoru i kościoła. Zakonnicy konsekrowali swoją świątynię w 1654 roku. Kościół dedykowany został świętej Teresie z Awili, mistyczce z Hiszpanii, doktorowi kościoła i odnowicielce zakonu karmelitów. Odkąd zakonnicy zamieszkali przy bramie, uwagę ich przyciągał wiszący tam obraz Maryi. Odprawiali przed nim nabożeństwa, zachęcając do udziału w nich Wilnian. W 1668 roku władze miasta powierzyły wizerunek Matki Miłosierdzia opiece karmelitów. Zaś w roku 1671 staraniem jednego z nich, ojca Karola od Ducha Świętego, zbudowano dla obrazu drewnianą kaplicę. Gdy w 1702 roku Wilno zajęli Szwedzi, zakazano publicznej czci obrazu. We walkach przy bramie ucierpiał także sam wizerunek, przepaliła go kula. W 1711 roku, gdy spłonęła drewniana kaplica, na jej miejsce w latach 1712-1715 postawiono nową, murowaną. Nadano jej cech późnego klasycyzmu i taka dotrwała do naszych czasów. Wzniesiono ją tak, by wierni mogli się modlić stojąc na ulicy, gdyż wejście do kaplicy było tylko od strony ogrodów klasztornych i świeccy, a szczególnie kobiety, nie mogły do niej wchodzić. W 1844 roku ojców karmelitów ukarano za pomoc powstańcom wypędzeniem z klasztoru, zaś budynek przekazano prawosławnym, natomiast kaplica trafiła pod opiekę duchownych diecezjalnych. Odtąd było możliwe swobodne do niej wejście. Przed jej udostępnieniem zbudowano według projektu Pietra di Rossi galerie i wewnętrzne schody dla pątników. W 2002 roku kaplicę i cały budynek dokładnie odrestaurowano, odsłaniając XIX-wieczne szczegóły wystroju. Do rozpowszechnienia kultu ostrobramskiej pani przyczynił się niewątpliwie Adam Mickiewicz, piszący w inwokacji Pana Tadeusza.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
Od 26 do 28 kwietnia 1935 roku w oknie galerii Ostrej Bramy, dzięki staraniom błogosławionego księdza Michała Sopoćko, został po raz pierwszy wystawiony obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego według objawień, których doznała święta siostra Faustyna Kowalska.
Kiedy byłam w Ostrej Bramie w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik. Kazanie to było o miłosierdziu Bożym. Było pierwsze, czego żądał tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie w równej mierze. Jedni otrzymali więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę Boga.
Kaplica, w której znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, to budowla na planie niemal kwadratu. W 1829 roku nabrała ona cech późnego klasycyzmu. Dwuczęściowa fasada z trójkątnym frontonem, ozdobionym okiem opatrzności, symbolem Bożej opieki, przypomina łuk triumfalny. Na frontonie widnieje napis po łacinie Matka Miłosierdzia. Niżej, pod Twoją obronę uciekamy się. Na początku napis ten widniał po polsku, ale po upadku powstania w 1863 roku carska administracja zdecydowała o zmianie go na język łaciński. W 1933 zwrócono napis po polsku, ale obecnie widzimy, jak jest on skierowany do wiernych znów w języku Kościoła, po łacinie. Ołtarz, w środku którego znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia, jest w stylu klasycystycznym z korynckimi kolumnami. Po obu stronach obrazu, między kolumnami, stoją rzeźby rodziców Maryi, świętego Joachima i świętej Anny. Ołtarz zwieńcza Gloria z imieniem Najświętszej Maryi Panny. Sklepienie kaplicy ozdobione jest stiukowymi płaskorzeźbami, wykonanymi zapewne w tym samym czasie co ołtarz. Przedstawiają one gwiazdy oraz dwa symbole, zaczerpnięte z ulubionej przez wiernych litanii loretańskiej. Po lewej stronie, przodem do ołtarza, przedstawiona jest Arka Przymierza, starotestamentalny znak Boga, pozostającego ze swoim ludem. Po prawej stronie Dom Złoty, przybytek mądrości Bożej. U góry Arka Przymierza, udekorowana gałązkami lauru i palmy. Laur symbolizuje wieczną trwałość, zaś palma cierpliwość i męczeństwo. Obie rośliny są także znakiem zwycięstwa. Na dole Dom Złoty, ozdobiony gałązką winnej latorośli i trzciny. Winorośl jest metaforą życia zakorzenionego w Chrystusie, zaś trzcina obrazuje wierzącego, ożywianego wodą Bożej łaski. Podstawę ścian pokrył fryz w stylu Art Deco, wykuty w 1932 roku. Kompozycja składa się ze stylizowanych łodyg lilii. W ich kielichy wkomponowano medaliony wyrażające symbolicznie wezwania z litanii loretańskiej. Do posrebrzenia fryzu wykorzystano metal ze zgromadzonych w świątyni wotów. Te ofiarowane przez wiernych znaki wdzięczności pokrywają też ściany kaplicy. Największym skarbem kaplicy jest obraz Matki Bożej, który powstał w latach 1620-1630. Wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia został namalowany temperą z uzupełnieniami olejnymi przez nieznanego malarza na 8 deskach o grubości 2 cm. Wielkość obrazu to 2 metry na 162 centymetry. Maryja przedstawiona jest jako dziewica w momencie zwiastowania ze skrzyżowanymi na piersi rękoma, chyląca pokornie głowę. Taką interpretację uzasadniają też rzeźby stojące z boku między kolumnami przedstawiające rodziców Matki Bożej. Według innej interpretacji obraz przedstawia brzemienną Maryję, o czym miałyby świadczyć szeroko rozłożone poły płaszcza i dwie korony, jedna dla niej, a druga dla dzieciątka. Z kolei poeta Władysław Syrokomla uważał, że dwie korony wskazują na Maryję jako królową Polski i wielką księżną litewską. Początkowo wizerunek nie miał pozłacanej sukienki. Ozdabianie świętych obrazów szatami i koronami wykonanymi ze szlachetnych metali jest starą tradycją i na Litwie, i w Polsce. Liczy się, że ostrobramski obraz zaczęto pokrywać srebrnymi pozłacanymi blachami po roku 1670. Można wyróżnić trzy ich części wykonane w różnych okresach. Pierwszą stanowią trzy płyty z lat 1670-1690, kryjące głowę i ramiona Matki Bożej. Druga składa się z pięciu płyt i jest datowana na lata 1695-1700. Różni się od tej pierwszej wyższym tłoczeniem i surowszym, ostrzejszym obrazowaniem kwiatów i liści. Trzecia część to blachy pokrywające cały dół obrazu, powstałe nie później niż na początku lat 30. XVIII wieku. W czasie badań przeprowadzonych w 1993 roku stwierdzono, że tylko pierwszą i trzecią część okrycia blaszanego wykonano specjalnie dla tego obrazu. Część środkowa została tylko do niego przystosowana. Na blachach wykute zostały motywy z kwiatów, wśród których znawcy rozpoznali co najmniej 10 gatunków roślin. Obfitość tej roślinności w otoczeniu Matki Bożej nie jest przypadkowa. Przedstawia ona Maryję jako ogród zamknięty. Wspomniany w Pieśni nad Pieśniami jest to stary średniowieczny motyw. Jak widzimy, Najświętsza Panna ukoronowana jest 2 koronami. Dolna korona, miedziana i pozłacana, powstała około roku 1700. Górna wykonana została około roku 1750 z pozłacanego srebra i ozdobiona oczkami z kolorowego szkła. 5 lipca 1927 roku wizerunek ukoronowano nowymi koronami poświęconymi przez papieża Piusa XI. Były one wiernymi kopiami starych koron wykonanymi ze złota ofiarowanego na ten cel przez wiernych. Maryi z Ostrej Bramy nadano tytuł Matki Miłosierdzia. Los poświęconych przez papieża koron nie jest znany. Najprawdopodobniej na początku II wojny światowej zostały one ukryte, a później nie zostały zwrócone. Z całością plastyczną i treściową malowidła dobrze komponuje się wotum w kształcie półksiężyca umieszczone w dole obrazu. O jego pochodzeniu świadczy tylko napis w języku polskim. Dzięki Tobie składam, Matko Boska, za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece swojej Przenajświętszej. WJJ 1849 roku. W XVIII wieku wotów ofiarowanych Matce Bożej Ostrobramskiej było tyle, że karmelici w 1799 roku mogli przeznaczyć 51 z nich na posrebrzane i pozłacane blachy zdobiące frontową część ołtarza. W 1810 na wykonanie naczyń liturgicznych przeznaczono aż 100 starych XVIII-wiecznych wotów. Wśród tysięcy oznak wdzięczności Matce Bożej znajduje się srebrna tabliczka od marszałka Józefa Piłsudskiego z napisem „Dziękuję Ci Matko za Wilno”. Współcześnie wota ofiarowane Matce Miłosierdzia zawieszane są także przed wejściem do kaplicy w specjalnych gablotach. Od 4 do 10 września 1993 roku święty Jan Paweł II odbył swoją 61. podróż apostolską do Litwy, Łotwy i Estonii. 4 września Ojciec Święty modlił się przed obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie. Ofiarował jej złoty różaniec i swoją piuskę. Z kaplicy Matki Bożej tego dnia transmitowana była na cały świat modlitwa różańcowa, której przewodniczył Jan Paweł II. Następnego dnia papież spotkał się z Polakami w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie.
Wczoraj modliliśmy się wspólnie w Ostrej Bramie i tam przytoczyłem ten werset z Pana Tadeusza. Mickiewiczowskie słowa do Boga Rodzicy. Pani, co jasnej bronisz góry i w ostrej świecisz bramy. Pragnę na końcu tego spotkania powiedzieć wam, że te słowa są prorocze. Poeci mają także jakieś szczególne uczestnictwo w misji proroczej. Te słowa są prorocze. One mówią o tym, co pozostanie bez względu na wszystkie trudności, na jakie możemy napotykać i my, i nasi bracia Litwini. To pozostanie. I to się nie da zwyciężyć, bo to jest ona, ona, jedna i ta sama. Ja już na różne sposoby ją poznałem, od Kalwarii Zebrzydowskiej, poprzez naszą Jasną Górę, poprzez Fatimę i wreszcie przez Ostrą Bramę. I wiem, że ona jest tą, która przezwycięża każde zło. Nawet to największe, to ostateczne, depce głowę węża. Ufam, że pozwoli nam przezwyciężyć także i te rodzaje zła, które utrudniają drogę ku przyszłości. Tej drogi ku przyszłości pod opieką Pani Jasnogórskiej, pod opieką Pani Ostrobramskiej. Życzę moim rodakom i życzę moim braciom Litwinom, Polsce i Litwie.
Dobra Matko i Królowo z Ostrej Bramy, wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe serce, którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.
Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy, obok Czarnej Madonny z Jasnej Góry, jest bliska wszystkim Polakom. W naszym kraju wezwanie Matki Bożej Ostrobramskiej nosi wiele parafii. Obok sanktuariów w Białymstoku i w Warszawie najbardziej znanym jest wyjątkowe, bo z repliką Ostrej Bramy w Skarżysku Kamiennej. Podobna, choć dużo skromniejsza replika znajduje się w Licheniu, tuż za Golgotą. W Kaliszu Matka Miłosierdzia czule spogląda na swoje dzieci z obrazów umieszczonych w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa oraz w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Jesteś tu.